I kontynuujemy poranek wnet. Przypominam Państwu, że dzisiaj jest 23 maja i że za dwa dni Radio Wnet obchodzi swoje dziesiąte urodziny. 25 maja spotykamy się przy ulicy Emilii Platek 29/31 i tam od godziny 10 będzie trwał festyn. Festyn urodzinowy Radia Wnet, a w studiu Radia Wnet Sebastian Kaleta, kandydat do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości, radny Warszawy i członek komisji, która bada reprywatyzację w Warszawie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Patrzę na Gazetę Polską codziennie. Informacja. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że komisja weryfikacyjna nie miała prawa stwierdzić nieważności reprywatyzacji Smolnej 32 na 134 i 124-latków nieżyjących od 1944 roku. Co to za historia, co to za sprawa i jaki jest pana komentarz do wyroku sądu?
No jest to absurdalne orzeczenie, bo orzecznictwo dotychczasowe sądów jest jasne, że jeśli wydaje się decyzję na osobę nieżyjącą, taka decyzja bezwzględnie musi być usunięta z obrotu. I tak też uczyniła komisja, korzystając z tego wieloletniego dorobku, no bo oddanie w tym przypadku połowy kamienicy położonej w centrum Warszawy, blisko Starego Miasta, gdzie się zaczyna przy Trakcie Królewskim, przy Rondzie de Gaulle'a, oddanie na osoby, które zmarły w 1944 roku, jest kuriozalne i komisja to odkryła. I też, co jest istotne w perspektywie tej dyskusji o mieniu bezspadkowym, no po 70 latach, jeśli ktoś zmarł przed 1947 rokiem, już spadków nie można przejmować, bo po prostu reguluje tę kwestię kodeks Napoleona. Ale no tego nie podnosiliśmy, bo sprawa była bardzo klarowna, ale sąd zdecydował inaczej, bo oczywiście się będziemy odwoływać, ale to jest naprawdę niepojęty wyrok, no bo legalizuje to cały ten proceder kamienic na kuratorów de facto, więc no inaczej niż ze zdziwieniem pomieszanym z rozgoryczeniem tego wyroku nie można przyjąć, ale to też jest pokaz tego, że sądy nie chcą przyjąć do wiadomości, że była afera reprywatyzacyjna. No bo ci kuratorzy, którzy mieli reprezentować tych 134-latków, byli przez kogo ustanowieni? Przez sądy. I tutaj niestety nie ma żadnej refleksji. Niestety, ale ciężka praca, by ustalić te wszystkie fakty w tej sprawie. Sąd chce wyrzucić tę ciężką pracę do kosza, ale nie poddajemy się, będziemy się odwoływać do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie możemy pozwolić na to, żeby w Warszawie właścicielami kamienic mogły być duchy de facto. No, to jest nie do przyjęcia.
Dobrze, jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny podtrzyma decyzję sądu pierwszej instancji, to co wtedy? Czy wtedy cała praca komisji weryfikacyjnej będzie wyrzucona do śmieci?
No zobaczymy, jakie będą inne sprawy. Wyroków na razie jest kilka. Jedne korzystne, inne niekorzystne. Sądy, my w decyzjach swoich komisyjnych pokazujemy, że orzecznictwo sądów poprzednie wywołało pewne negatywne skutki i powołujemy się na inne orzecznictwo, które pozwala te skutki naprawiać i pokazuje inną ścieżkę sądom, tak, żeby właśnie tych negatywnych skutków reprywatyzacji nie było. No i co robią sądy, kiedy nasze decyzje trafiają? Mówią, nie, tak jak wcześniej robiliśmy, było dobrze. I tak ma być.
A pan był wczoraj w sądzie? Kto był przedstawiciel?
Byli pełnomocnicy komisji, więc...
I w jaki sposób argumentował sąd?
Że wprawdzie jest orzecznictwo, ale uważamy, że jest inaczej.
Co się stanie z komisją weryfikacyjną, jeżeli pan, czyli Sebastian Kaleta i Patryk Jaki, wejdziecie do Parlamentu Europejskiego? Czy komisja zostanie zawieszona, czy jej prace zostaną zakończone?
Oczywiście, że nie zostanie zawieszona. Jest wspaniały zespół ludzi, którzy wspierają nas w tej walce o sprawiedliwość w Warszawie, o przywrócenie tej elementarnej sprawiedliwości. Natomiast ta sytuacja pokazuje dobitnie, że bez zakończenia reformy sądownictwa o praworządności w Polsce nie ma mowy. A właśnie to na poziom europejski nasza opozycja przerzuciła spór o sądownictwo i chcemy na tym poziomie europejskim pokazać właśnie takie absurdy po to, żeby się po prostu ta Komisja Europejska od Polski odczepiła, bo jeśli w Niemczech politycy wybierają sędziów i tam nie ma problemu, pan Timmermans przyjeżdża sobie popierać Biedronia i nie widzi problemu, że w Niemczech politycy wybierają sędziów, a w Polsce ten system jest o wiele bardziej skomplikowany z działem sędziowskim i jest problem. Więc ja startuję z tego powodu, żeby Polska mogła dokończyć swoją reformę sądownictwa, po to, by te patologie wszystkie, które miały miejsce w polskim sądownictwie do 2015 roku, nie były utrwalane takimi orzeczeniami jak wczoraj.
No tak, ale jeżeli pan mówi startuje po to, żeby reforma sądownictwa została zakończona, to tak jakby pan mówił, że reforma sądownictwa w Polsce zależy od tego, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, co się dzieje w Komisji Europejskiej, a przecież mówimy, że o reformie sądów powinniśmy decydować my w
Powinniśmy,
Polsce, czyli polski
ale
parlament.
Panie redaktorze, odpowiedzmy sobie na pytanie, jakby wyglądała hipotetyczna sytuacja, że Trybunał Sprawiedliwości wbrew traktatom wydaje orzeczenie, że Polska Krajowa Rada Sądownictwa jest bezprawnie powołana. Co robi pani prezes Gersdorf? Co robi opozycja w Polsce? Co robią sędziowie, którzy chodzą w koszulkach Konstytucja?
Co robią?
No, co robią? Możemy sobie, wiemy chyba, jak to mogłoby wyglądać. Więc wydaje mi się, że jednak pokazywanie argumentów Polski w sytuacji, kiedy to opozycja polska wewnętrzna przeniosła ten spór na poziom europejski, jest konieczne, żeby pokazać innym krajom europejskim, że ta reforma sądownictwa w Polsce jest konieczna, bo refleksji w środowisku sędziowskim żadnej nie ma. Dalej czują się jak kasta, dalej mówią o zemście, jeśli mowa o odwróceniu naszych reform. To jest mówione na kolejnych spotkaniach, w których uczestniczą sędziowie, również sędziowie administracyjni, bo te słowa, o których mówią o zemście i kaście, wypowiedziała sędzia sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie wiem, w której izbie orzeka, ale no, hipotetycznie mogłaby właśnie zajmować się takimi sprawami jak komisji weryfikacyjnej i reprywatyzacji. Czysto teoretycznie.
W dzienniku Gazecia Prawna jest wywiad z Pawłem Wojtunikiem, byłym szefem CBA, też kandydatem do Europarlamentu i pytanie jest, co zrobicie z sądownictwem, to a propos reformy. Niektóre instytucje, jak Trybunał Konstytucyjny, będzie łatwiej naprawić, bo jest jasne, że zasiadają w nim 3 osoby, które nie powinny tam być. Nieprawidłowy był też tryb wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli się naprawi Trybunał, to będzie on mógł ocenić konstytucyjność nowego modelu KRS-u. To nie będzie powtórka tego, co robi PiS, pyta dziennikarz. Nie, musimy dokonać naprawy w sposób bezwzględnie zgodny z konstytucją. PiS się nią nie przejmował, to zasadnicza różnica.
No właśnie widzimy, żeby było tak, jak było. A jak było? Było tak, że kiedy pan Wojtunik był szefem CBA, mafia reprywatyzacyjna w Warszawie hulała. Urzędnicy wielomilionowe łapówki według prokuratury dzisiaj, według dzisiejszych ustaleń otrzymywali wielomilionowe łapówki. Nawet jedna miała być wręczona pod oknem siedziby Wojtunika jako szefa CBA, bo w sąsiednim budynku 2 miliony złotych w teczce przyniesione. Tutaj pisał o tym tygodnik Sieci. I naprawdę pan Wojtunik nie jest według mnie osobą, która mogłaby być autorytetem, jeśli chodzi o kreowanie kierunków reformy wymiaru sprawiedliwości, bo właśnie ta zapaść miała miejsce w walki z przestępczością, walki z korupcją, walki z patologiami, również w sądach, bo o wiele więcej byśmy wiedzieli, gdyby pan Wojtunik sprawnie działał w sprawie reprywatyzacji, o wiele więcej byśmy wiedzieli, jak to się działo, że sądy ustanawiały kuratorów kilkanaście dni. Na nieruchomości w centrum Warszawy warte ponad 100 milionów złotych. Więcej byśmy wiedzieli, a jednocześnie te zmiany, które przeprowadzamy, one się mieszczą w ramach konstytucyjnych. To, do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Jednak próba delegitymizacji tej reformy sądownictwa właśnie służy temu, żeby takie wyroki, jak zapadły wczoraj, mogły zapadać częściej w sprawach, w których my próbujemy odkręcać patologię rządów Platformy Obywatelskiej. Bo kamienica dla 140-latka to jest problem, skoro nikt nie jest skrzywdzony? Tak powiedział wczoraj sąd.
No dobrze, ale w jaki sposób ten 140-latek przekazywał prawa do swojej kamienicy? Jaki to był tryb zastosowany?
No, ustanowiono kuratora dla niego.
Ale w jaki sposób? Znaczy, ktoś przyszedł do sądu i powiedział...
No ten pan jest tutaj kamienicą.
Czy pokazał, że jest następcą prawnym?
Nie, to wyglądało tak. Była sobie grupa spadkobierców części nieruchomości przedwojennych właścicieli i druga połowa należała do tych osób, które mówimy, że są tymi osłami duchami, które zostały właścicielami. No i nie można oddać części, trzeba całość wszystkich przedwojennych właścicieli bądź ich spadkobierców zgromadzić. No i idzie się do sądu, szło się do sądu i mówiło, no ten pan był przed wojną właścicielem. No nikt go nie widzi od 1944 roku, ale jest tutaj ma prawa w Warszawie, więc ja będę te prawa reprezentował. No i sąd mówi, dobrze. No i miasto mówi, dobrze, to proszę kamienicę.
Skorzystam, że Paweł Bobowicz jest w studio, czy w Kijowie w ogóle jest jakikolwiek proces reprywatyzacji mienia?
Nie, w ogóle nie ma takiej formuły. Zresztą to nie chodzi, bo cała Ukraina, to byłby dla nas też bardzo ciekawy temat, ale przypomnę, że w 1944 roku rząd, ówczesny rząd, który nazywał się polskim, wziął na siebie odpowiedzialność za mienie pozostawione za Bugiem, ale to oczywiście nie tylko mienie polskie. Ukraina w tym momencie nie przeprowadza żadnego procesu reprywatyzacji. Myślę, że na to się by nie zdecydowała.
Skorzystam, że pan Sebastian Kaleta jest radnym Warszawy. Krótko, co tam się dzieje na posiedzeniach Rady?
No dzisiaj jest nadzwyczajna sesja o godzinie 17, zwołana z inicjatywy naszego klubu, z tego powodu, że mieszkańcy coraz głośniej dobijają się do drzwi naszych i do drzwi władz miasta w zakresie możliwości wykupu mieszkań, w których mieszkają, często od urodzenia, mieszkań, które często ich rodzice odbudowywali po wojnie i do dzisiaj nie mogą ich wykupić i stanowią one własność komunalną. I ten proces został kilka lat temu wstrzymany, wykupu tych mieszkań przez te osoby i niestety Rafał Trzaskowski nie zmienia polityki Hanny Gronkiewicz-Waltz i ci ludzie, którzy dla których to jest, nie mają pewności co do dachu nad głową, czekają, ażeby w końcu te mieszkania, w których mieszkało po kilkadziesiąt lat, a czasami od wojny niektóre przypadki są, mogły stać się ich własnością i żeby mogli czuć się bezpiecznie do końca swoich dni.
Czy komisja weryfikacyjna jeszcze kogoś przesłuchuje, jeszcze działa, jeszcze zajmuje się jakimiś kamienicami?
Komisja weryfikacyjna również dzisiaj pracuje. Od 10 przesłuchujemy mieszkańców pokrzywdzonych reprywatyzacją, które miasto nie chce wypłacać zadośćuczynień, odszkodowań za krzywdy, które ponieśli. Historie, które przynajmniej w dokumentach są komisji weryfikacyjnej i które dzisiaj mieszkańcy będą mogli opowiedzieć, no, są wstrząsające, ale konsekwentnie władze miasta, tak jak sąd twierdzi, że afery reprywatyzacyjnej nie było i można było oddawać kamienicę na 140-latków, tak samo władze miasta twierdzą, że żadnych odszkodowań nie będą płacić, bo mieszkańcy nie ponieśli krzywd i tak naprawdę, oni chcieliby to wypłacić, ale nie mają jak, a z drugiej strony mówimy, że mają jak. No jest taka gierka po to, by te pieniądze nie zostały wypłacone.
A czy PiS ma jakieś badania dotyczące tego, kto wygra w Warszawie? Jaka tu będzie proporcja między PiS-em i Koalicją Europejską?
No, przyznam szczerze, że nie wiem, czy na samą Warszawę jakieś super wewnętrzne badania są specjalistycznie robione. Zapewne sztab centralny je posiada. Ja się skupiam na prowadzeniu kampanii bezpośrednio z mieszkańcami i nie zaprzątam sobie głowy sondażami z tego powodu, że podawane w ostatnich tygodniach sondaże zawsze mają swój cel i niezależnie od tego, co państwo słyszycie, że PiS może mieć punkt przewagi czy 3 punkty przewagi, to jest takie sondaże są prezentowane w celu uśpienia, żeby wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w niedzielę pomyśleli, a i tak PiS wygra, więc może ja nie zagłosuję, bo inni zagłosują. Nie, trzeba iść głosować w niedzielę, żeby Koalicja Europejska nie wygrała.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Sebastian Kaleta, kandydat do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:49. Piotr Witt jest w Warszawie i za chwilę będzie z Warszawy kronika paryska.
Kronika paryska.
Godzina 7:49. Piotr Witt zajął miejsce Pawła Bobołowicza i powiedział, że to nie będzie kronika paryska, tylko kronika europejska. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie. No właśnie, bo z każdymi wyborami nowymi do Parlamentu Europejskiego przybywa kandydatów gotowych poświęcić życie i cierpieć rozłąkę z ojczyzną za jedne 8757 euro, panie prezesie, i 70 centimów miesięcznie brutto. I większość z nich pragnie wyjechać do Brukseli celem zreformowania Unii, ochota, która im przechodzi, kiedy już znajdą się na miejscu. Najwięcej jest takich, którzy pragną ulżyć biednym i średniakom, aby żyło im się lepiej. Rozpaczają nad losem biednych, a nikt, panie prezesie, nie zajmuje się miliarderami, którzy przecież także mają swoje kłopoty i to znacznie poważniejsze. Bo co taki biedak ma do stracenia albo do zyskania na Brexicie? Miliarderzy brytyjscy, mają własną koncepcję Brexit, która sprowadza się do opuszczenia Wielkiej Brytanii, żeby zadołować forsę, zdeponować pieniądze gdzie indziej w Europie, a nie żeby wycofać Wielką Brytanię z Unii. Dziennik Times, który zresztą należy do australoamerykańskiego miliardera Ruperta Murdocha, przeprowadził śledztwo. Na 93 brytyjskich miliarderów w funtach sterlingach Times sporządził listę 28, którzy już wybrali ucieczkę podatkową albo właśnie się do niej przygotowują. Prawie 1/3 tych dumnych patriotów. Wielki Dziennik Krajowy zadecydował rozszerzyć śledztwo po zapowiedzi rychłej przeprowadzki do Monako Sir Jima Ratcliffe'a, zwolennika Brexit, założyciela grupy chemicznej Ineos, którego majątek jest obliczany na 21 miliardów funtów, z czego zaoszczędzi 4 miliardy podatków. Inny uciekający, ten Brexiter Point, odkryty przez Timesa, nazywa się Simon Nixon, założyciel grupy Money Supermarket. Zaoszczędził 168 milionów funtów, przeprowadzając się zawczasu na wyspę Jersey. Niezależnie od Monako i wysp anglonormandzkich, także Szwajcaria i Portugalia przedstawiają korzyści dla brexitowców skazujących się dobrowolnie na wygnanie. Ogółem biorąc, jakiś 6800 Brytyjczyków kieruje 12 tysiącami przedsiębiorstw zakorzenionych w Wielkiej Brytanii. Kierują nimi na odległość z kraju o niższym poziomie opodatkowania. Ale wykopanie kanału La Manche albo nawet oceanu między nimi i fiskiem jej królewskiej wysokości nie przeszkadza im bynajmniej w czynieniu dotacji dla brytyjskich partii politycznych. Taki na przykład Lord Ashcroft, rezydujący w Belize, podrzucił 500 tysięcy funtów partii konserwatywnej w 2017 roku. Brexit jest dobry, ale dla biednych, którzy zostają w kraju, a słońce w bezpiecznym oddaleniu dla innych. Nie tak się postępuje we Francji. Albo raczej tak samo, ale nie ze wszystkimi. Obecnie toczy się przed sądem paryskim proces byłego deputowanego mera Patryka Balkani. Dziś, jutro będzie ogłoszony wyrok. Tłumaczy ten proces w znacznym stopniu, skąd biorą się ogromne depozyty w rajach podatkowych. Były deputowany mer Levallois-Perret, to jest dzielnica Paryża, jest oskarżony o przywłaszczenie 13, a może 16 milionów euro publicznych pieniędzy. A ilu jest takich merów we Francji, którzy otrzymują łapówki na konta w egzotycznych bankach za wydawanie zezwoleń budowlanych, przydział mieszkań komunalnych i inne decyzje leżące w ich gestii? Stale czytamy o nich w prasie. Ale największą sensację ostatnich miesięcy stanowił tutaj otwarty w marcu proces Bernarda Tapie. Finał wieloletniego serialu na tle konfliktu interesów, który przeciwstawił byłego ministra miast w rządzie François Mitterranda bankowi Crédit Lyonnais. Swego czasu z tego najbogatszego banku państwowego zniknęła zawrotna suma ponad 130 miliardów franków. Odpowiednik dzisiejszych 130 miliardów euro. To była największa afera finansowo-polityczna od czasu XIX-wiecznej afery Panamy. Do tamtej sprawy nikt już nie wraca, gdyż zanim policja i prokuratorzy udali się na miejsce przestępstwa, w banku wybuchły pożary. Jednocześnie z kilku stron, od frontu i od tyłu, tam gdzie znajdowały się archiwa i komputery. Świadectwa ewentualnej zbrodni zamieniły się w popiół. Zresztą następnego dnia czy po tygodniu wybuchły także pożary w Hawrze, gdzie była zdeponowana reszta archiwów. Afera Tapiego ma inny charakter. Milioner, zostawszy ministrem, sprzedał, żeby nie było konfliktu interesów, sprzedał swoją firmę Adidas. Powierzył przeprowadzenie transakcji bankowej Crédit Lyonnais, będący i który sprzedał Adidasa Niemcom. Sąd miał zadecydować teraz, kto ma rację. Bank, który twierdzi, że został okradziony przez aferzystę, czy też Tapie, który skarżył się, że został okradziony przez bank. Za prezydentury Sarkoziego prywatny sąd arbitrażowy przyznał rację Tapiemu i nakazał państwu francuskiemu wypłacić poszkodowanemu 404 miliony euro. Wyrok anulowany i zakwestionowany za rządu François Hollande'a, który kazał ścigać trójkę niezależnych sędziów za korupcję, przyjęcie łapówek od Tapiego, któremu nakazał oddanie pieniędzy. François Hollande, zanim nie odszedł w niesławie, chwalił się, że jego nieprzejednana postawa uratowała dla Francji ponad 400 milionów euro sum odebranych Tapiemu. No nic bardziej oczywistego wydawać by się mogło, dopóki wścibscy Francuzi, którzy lubią dokładne rachunki, nie przeliczyli ma i przeciw, ma, przepraszam, ma i winien tej afery. Sprawiedliwość kosztuje. Okazało się, że od początku, to znaczy od 1995 roku do dzisiaj, państwo francuskie, aby odebrać 400 milionów euro, wydało na prowadzenie sprawy 500 milionów euro. Adwokaci władz państwowych wzięli do kieszeni około 20 milionów euro honorariów. Lepiej, armia otaczająca Crédit-Lyonnais, eksperci księgowi, pełnomocnicy prawni, doradcy przedsiębiorstw, inni adwokaci otrzymali kasę w wysokości 440 milionów, czyli do dzisiaj dobre pół miliarda. Sąd nabrał wody w usta i zachował na temat wydatków państwa zażenowane milczenie. Sumy widnieją jednak czarno na białym w dwóch raportach Trybunału Rozrachunkowego, Cour des Comptes, który pełni we Francji funkcję Najwyższej Izby Kontroli Państwa. Sporządzone w 2007 i 2010 roku są utajnione jako raporty poufne. Podatnik nie ma potrzeby dowiadywać się dokładnie, na co są obracane jego pieniądze. Należy powiedzieć, że aby bronić swych interesów, państwo zmobilizowało co najmniej cztery kancelarie adwokackie. White & Case, Bigot-Lyonnais, Auric i Auguste Debussy. Ci filantropi funkcjonują podobnie jak taksówki. Na licznik 500 tysięcy euro za godzinę pracy z rezultatem jak powyżej. Państwo zapłaciło 404 miliony przeciwnikowi i Crédit-Lyonnais jest raczej pewny, że nigdy tych pieniędzy już nie zobaczy. Słuchaczy zmęczonych wielkimi liczbami poproszę jeszcze o chwilę cierpliwości, bo to nie wszystko. Na marginesie przeciągającej się afery Tapiego, Crédit-Lyonnais zakupił przy okazji nielegalnie amerykańskie towarzystwo ubezpieczeniowe Executive Life, której to transakcji honorary adwokackie wyniosły 116 milionów euro. Co nie przeszkodziło, iż bank francuski został skazany w Stanach Zjednoczonych w 2005 roku na zapłacenie grzywny w wysokości 700 milionów dolarów, 670 milionów euro, za nielegalne dokonanie zakupu Executive Life. No i proszę, mówi się, że bomba nie trafia dwa razy w to samo miejsce, a tutaj trzy razy albo cztery.
A gdyby pokusić się o przewidywania, to takie bardzo prozaiczne pytanie. To kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego?
Głos opinii publicznej mówi, że wygra prawica, a co wyjdzie z urn, to tego nikt nie wie. W Polsce zdaje się wciąż obowiązuje ten bardzo dziwny system takich wielkich płacht, na których stawia się znaczki. We Francji sprawa jest o wiele prostsza w wyborach. Otrzymujemy małe karteczki. Na każdej karteczce napisane jest nazwisko kandydata, jednego tylko. Bierzemy tych karteczek 10, w izolatorze wkładamy do koperty jedną albo dwie. I sprawa jest jasna. I potem z koperty wyjmuje się tylko jedną małą karteczkę z jednym nazwiskiem Dupont czy Durand, czy jeszcze inaczej. Tutaj, kiedy stawia się znaczki, kiedy stawia się te ptaszki na ogromnej płachcie, to właściwie sama ta płachta już stanowi zachętę do pewnych nieścisłości.
Ale mimo,
powiedzmy to nieściśle.
Ale mimo to Piotr Witt będzie głosował w Warszawie i jeszcze jedna wiadomość radosna, mianowicie 25 maja na naszym urodzinowym jarmarku Piotr Witt będzie.
No tak, no przecież to jest dziesięciolecie. Ważna rocznica, ważne urodziny.
Jest godzina 8:00.